Drodzy Państwo, i naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria, panie redaktorze. Szczęść Boże, witamy.
Witam wszystkich serdecznie.
Panie dyrektorze, no chcemy jeszcze powrócić do tegoż dnia, 29 dzień września, mówimy, prawda, o dniu ów, jakby poeta powiedział, mówiąc o roku napoleońskim, dzień, kiedy Polska, tak my oceniamy, myślę, ta część tutaj tej wspólnoty tożsamości, jak ktoś ją nazwał, się obudziła. Jak pan widzi to wydarzenie, jak pan widzi też tych, którzy na to jakoś sarkastycznie patrzą, czy jest to jakiś znak nadziei, czy... Tego się pan spodziewał, czy jeszcze jakiś niedosyt pozostał? Jeśli można prosić o pana komentarz.
No, może bym powiedział, że nie tyle się tego spodziewałem, co miałem taką nadzieję. Bo trudno było się spodziewać, bo wszyscy wiedzą, jakie czynniki działają przeciwko tego typu akcjom. To jest zawsze takie zniechęcenie, które jest w Polsce bardzo silne. To jest takie przyzwyczajenie, żeby się nie angażować, nie wychylać. No to przez wiele dziesięcioleci nas tego uczono i również niestety przez dwa ostatnie dziesięciolecia. To jest często lęk, który jest lękiem zrozumiałym. No ja na tym marszu wielu ludzi widziałem, którzy jeszcze się trochę bali na przykład występować przed kamerami czy podawać swoje nazwiska, bo przyjechali z niedużych miejscowości, takich, gdzie jedynym czy największym pracodawcą jest urząd gminy czy urząd miejski, a on jest rządzony przez układ polityczny, przez jakąś sitwę. W związku z tym nawet jeżeli się człowiek pracuje w firmie prywatnej, to ta firma prywatna też żyje ze zleceń, które w jakiś sposób od władzy zależą. I tak się bardzo często zdarza, że jak ktoś się zdradzi, że on na przykład właśnie popiera telewizję Trwam albo PiS, albo uczestniczy na takim marszu, to może się spodziewać kłopotów. A mimo wszystko tak wielu ludzi przyjechało, tak wielu ludzi chciało być razem i to jest znakomite, ale co dla mnie było najbardziej fantastyczne w tym wydarzeniu, to ten nastrój, który był nastrojem absolutnie nieporównywalnym z jakimiś ruchami oburzonych, z którymi to niektórzy krytycy porównywali ten marsz, prawda? A no tak na zachodzie wyszli tak zwani oburzeni, oni tam rzucają kamieniami, bo się skończyły socjale, bo nie ma pieniędzy, no trudno, to taką artykułują wściekłość, ale przecież sami wiedzą, że sami nie mają żadnego innego programu, bo tych pieniędzy przecież nie będzie, bo one zostały przejedzone i teraz trzeba zacisnąć pasa. I to próbowano nałożyć na wzorzec tej wielosettysięcznej manifestacji, która się odbyła w Warszawie. Przechodząc do porządku codziennego na tym, że tu nie było żadnego rzucania kamieniami, tu nawet nie było żadnych haseł agresywnych, no chyba, że ktoś jak sławna pani dziennikarka z TVN24 uważa, że agresywne hasło to jest Bóg, honor, ojczyzna, które tam kiedyś podawano jako przykład agresywnych faszystowskich haseł z Marszu Niepodległości. Tam był, mówię o marszu w obronie telewizji i w obronie wolności słowa, tam był nastrój. Może nie chcę nadużywać tego porównania, ale jednak nastrój porównywalny z tym, który ludzie w moim wieku pamiętają z pielgrzymek papieskich. Nastrój wielkiej radości, że nas jest tylu i zarazem takiego poczucia siły, bo jeżeli ludzie się widzą na ulicy, że są tak licznie, że jest ich tak wielu, to zaczynają mieć poczucie siły, które daje takie poczucie spokoju, że damy sobie radę, my nie musimy być agresywni, my nie musimy na Niesiołowskiego, na Palikota odpowiadać pięknym za nadobne, przekrzykiwać się z tymi, którzy gdzieś tam widziałem na obrzeżach jakichś takich ludzi, którzy przez zęby cedzili przekleństwa, chociaż generalnie muszę powiedzieć, że znacznie więcej widziałem przychylności ze strony warszawskich przechodniów czy warszawiaków siedzących po kawiarniach niż na poprzednim marszu, co też świadczy o jakiejś zmianie nastrojów. To dla mnie było wspaniałe, że w tym była taka energia pozytywna i myślę po tym marszu, że ta energia pozytywna, wbrew temu, co krytycy tego przedsięwzięcia twierdzą, ona się nie rozejdzie, bo ludzie, którzy przyjechali po to, już są w jakiś sposób zorganizowani, tak? Czy to jako jakiś klub lokalny, czy jako stowarzyszenie. Oni wynajęli autokar, oni chcieli przyjechać do Warszawy, się policzyć. Oni przyjechali, zobaczyli, że to działa i oni teraz na pewno nie wrócą do domu z takim poczuciem, no dobrze, zrobiliśmy swoje, przemaszerowaliśmy i teraz śpimy dalej i mamy i nic nas to nie obchodzi, zajmujemy się swoimi sprawami. Nie, myślę, że przyjechali z przekonaniem, jest nas tak wielu, udało się, w związku z tym będziemy dalej działać, będziemy dalej coś robić, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, na pewno nie odpuścimy.
Panie dyrektorze, a jak pan ocenia odbicie tego wydarzenia w mediach, że tak powiem? Akurat mi tego nie brakowało, ale nie było chyba tego takiego obgryzania kości, prawda? Jak po polowaniu, można powiedzieć, że lwy się najarły, potem przyszły gdzieś tam te mniejsze zwierzątka i obgryzają ten fakt z różnych stron, omawiają. Raczej tego nie było. Było pewne takie milczenie chyba charakterystyczne.
Nie, myślę, że rzeczywiście nie było tego. Jeżeli patrzymy, no jak potrafią nasze media elektroniczne czasami wydarzenie rozciągać, czasami naprawdę wydarzenie błahe, albo nawet wydarzenie, którego nie ma. No tak jak ten pan, co miał polecieć balonem, ale w ogóle nie wystartował, a właściwie przez cały dzień wszystkie telewizje zajmowały się wyłącznie tym lotem balonem. Więc rzeczywiście, gdyby, jak to się w środowiskach dziennikarskich mówi, gdyby ta wajcha została przełożona tak jak jest przy innych różnych wydarzeniach przekładana, no to przez 5 dni powinni nie wychodzić ze studia eksperci, organizatorzy marszu, ewentualnie inne osoby jakoś tam się do tego mające jak ustosunkować. Tymczasem myśmy nic takiego nie obserwowali. Była stosunkowo rzetelna, bardzo chłodna w tonie relacja TVN-u. Była dość mocno zmanipulowana relacja telewizji państwowej. Polsatu nie widziałem. Były potem jakieś takie próby udowodnienia, że tam było 30 tysięcy ludzi, że to żaden sukces, że to właściwie nie ma o czym gadać, no bo właściwie to klęska, ale to gdzieś tam też tylko przemknęło. Potem zapadła cisza, moim zdaniem wynikająca z faktu, że władza jakby nie znalazła odpowiedzi. No to nie wiedzieli, poza takimi ludźmi, no którzy w tonie histerycznym zaprzeczają faktom, prawda, i usiłują udowodnić, że jak dwukilometrowy najszerszy trakt warszawski jest pełen ludzi i cały plac Zamkowy i jeszcze spory kawałek placu Trzech Krzyży, to nie może być więcej niż 50 tysięcy ludzi, a 50 tysięcy ludzi to nic nie znaczy, bo Solidarność to przywiozła, w ogóle płacili, no były takie tezy, tak, że w ogóle ci wszyscy, co przyjechali, to zostali tam przywiezieni, dostali za to pieniądze i tak dalej, ale jakiejś poważnej odpowiedzi władza nie znalazła. No dotąd obowiązywał taki dyskurs wykluczenia, także pokazywano jakichś takich ludzi wyglądających najdziwniej, najlepiej, żeby nie mieli zęba albo mieli popsuty, najlepiej, żeby to byli ludzie starzy, no to wtedy tak pokazać, no garstka jakichś staruszków wyszła, to nie jest ważne, to się nie liczy. Tutaj ten fakt milczenia pokazuje, że władza chyba troszkę zgłupiała, nie wie jak sobie poradzić, nawet sama sobie nie wie, tak zwany salon sam nie wie jak sam sobie ma to wytłumaczyć, że z jednej strony oni sobie wmawiają, że właściwie tylko garstka jest takich ludzi, która się z nimi nie zgadza i to jest garstka ludzi, których można zlekceważyć, bo to są ludzie, prawda, starzy, którzy już umierają, którzy sobie nie poradzili w transformacji ustrojowej, są sfrustrowani, mają za złe wszystko wszystkim, a właściwie powinni mieć pretensje do siebie, że nie są nowocześni i nie potrafili zarobić wielkiej pieniędzy, otworzyć swoich biznesów. No a z drugiej strony widzą na ulicy takie tłumy ludzi i to są ludzie młodzi i to są ludzie, którzy nie przyjeżdżają z jakimś kompletnie negatywnym, tylko dać się o upust wściekłości i sami nie wiedzą, co z tą wściekłością zrobić, chcą coś rozwalić, chcą coś podpalić, bo są sfrustrowani. Nie, to są ludzie, którzy mają bardzo pozytywny program działań dla Polski. Oni doskonale wiedzą, czego się domagają. Oczywiście domagają się zmiany tej władzy, ale wiedzą, jaką władzę by chcieli mieć inną, co ma ta inna władza zrobić, żeby ją uznali za władzę dobrą. No jak nie wiadomo co, jak na to odpowiedzieć, to najlepiej milczeć i stąd szybko się media oficjalne przerzuciły na jakieś tematy, które są przykrywkami tak zwanymi po prostu, no bo tu jak jest temat ważny, no lepiej umknąć w jakieś rozważania o rzeczach nieistotnych.
Właśnie, panie też, że Polska się budzi, tutaj nie ma wątpliwości, tylko zobaczymy, jak to będzie rozciągnięte czasowo. I chciałbym zapytać, bo nie wiem, czy to jest godne uwagi, no ale powiedzmy to najbliższe, prawda, już tak omawiane expose premiera. Co powie premier narodowi? Czy coś w ogóle powie? Czy to będzie jakiś przekaz? Czy tylko właśnie według tej piosenki parole? Czy jakieś piękne słowa? I tylko.
No już chyba mieliśmy pewien przedsmak, kiedy premier wystąpił wczoraj z konferencją prasową, na której mówił, co będzie mówił. dyrektorze takie właściwie jest to dość dziwne. To jest właśnie no to rozwlekanie, rozciąganie wydarzenia, żeby nadać mu większą rangę czy pozór rangi. Jeżeli się o czymś mówi bardzo długo, proszę zobaczyć, że o tym expose, drugim expose Donalda Tuska się mówi chyba od tygodnia. I stale są podrzucane jakieś wątki, a być może premier obieca to, a być może obieca tamto. No na razie usłyszeliśmy takie rzeczy, które są przewidywalne jak dźwięk katarynki, to znaczy upieranie się przy tym, że rząd spełnia swoje obietnice, gdzie może każdy z ręki dziesiątki faktów rzucić, że tak nie jest, albo wystarczy zerknąć w prasę codzienną, no, która nawet te tytuły uważane za życzliwe władzy, no stale przynoszą informacje, na przykład dzisiaj dość dużo się pisze o tym, jak została ograniczona refundacja leków, że właściwie do antybiotyku nie można kupić za cenę refundowaną, chyba że się wykona bardzo skomplikowane badania, które oczywiście nie można wykonać, że 70% lekarzy przestało te leki przypisywać, w ogóle wypisuje tylko pełnopłatne recepty, ponieważ grożą im kary finansowe za niespełnianie różnych idiotycznych wymogów, które na nich nałożono, a które są niezbędne, żeby móc wypisać lek z refundacją. I dziesiątek takich rzeczy byśmy mogli sięgnąć w każdej konkretnej dziedzinie. No wychodzi na to pan premier i mówi, że władza spełnia swoje obietnice, kropka. Dlaczego? Bo obniżyła wiek emerytalny. To była akurat jedyna rzecz, której władza wręcz przeciwnie obiecywała przed wyborami, że nie zrobi. I teraz ma to być sukces i dowód prawdomówności Donalda Tuska. No a druga rzecz to są takie spekulacje, że zapowie zaciskanie pasa. No, my już zaciskamy pasa, więc też nie wiem, czy ta zapowiedź kogoś porwie. Tam się pojawiają jakieś takie pomysły, które usiłuje się przedstawić jako pomysły na kryzys gospodarczy, typu obłożyć umowy zlecenia ZUS-em. No to już pomijam to, że dotąd zawsze po postulatem liberalnym, który raczej był głoszony w głównym nurcie mediów, to było uelastycznić rynek pracy, czyli właśnie zwiększyć zakres umów tak zwanych śmieciowych, chociaż one i tak są w Polsce najczęściej stosowane w całej Unii Europejskiej bodajże. Teraz się okazuje, obłożyć te umowy śmieciowe ZUS-em, to kryzys gospodarczy zniknie. No, jak się obłoży te umowy śmieciowe ZUS-em, to po prostu iluś tam ludzi kolejnych straci pracę. Więc to jest obietnica, delikatnie mówiąc, bez pokrycia. I same słyszę takie zapowiedzi, z których wynika, że nie bardzo sobie umiem wyobrazić, co w tym expose ma być. I szczerze mówiąc, spodziewam się jakiegoś kompletnego niewypału. Myślę, że tutaj Donald Tusk zabrnął, bo kiedyś zapowiedział to expose, już tak od kilku miesięcy je zapowiadał, więc już w końcu musiał wygłosić. Myślę, że jeśli władza nie wymyśliła lepszej odpowiedzi na to, co się dzieje, niż właśnie owo drugie expose, które ma być jakimś nowym otwarciem, które ma nadać jakiś nowy rozpęd, być może zapowiedzią rekonstrukcji rządu. Nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło. No, nie wyobrażam sobie, co jeszcze mogliby Polacy w takim potocznym sensie mówiąc kupić, co jeszcze mogliby uznać za wiarygodne ze strony tej władzy i tego premiera.
To mega hitem by było to, gdyby poddał rząd do dymisji w takim expose premier.
Jest rozważany taki wariant, muszę powiedzieć, że wśród dziennikarzy, bo jest taka giełda dziennikarzy, taka giełda pomysłów dziennikarskich, gdzie się rozważa, że a może wymieni część ministrów, a może właśnie poda się do dymisji, albo może zażądać głosowania wotum zaufania do siebie. Ale to jest chyba mało prawdopodobne, bo widzimy wyraźne napięcie w koalicji, widzimy, że PSL nie chce tonąć razem z Platformą i już przynajmniej takie wysyła sygnały do społeczeństwa, że my rozmawiamy z opozycją, prawda, kiedy Platforma się nadyma i mówi, że nie, to są oszołomy, to są wszystko głupstwa, żadnych debat, nic, żadnych tych, to jest wszystko śmieszne, niepoważne, to PSL mówi tak, z panem Glińskim się chętnie spotkamy, bo może to ciekawy kandydat, trzeba rozważyć. Oczywiście nie podejrzewam, żeby było to szczere, ale jest to wyraźny sygnał, że wcale niekoniecznie musiałby Donald Tusk zdobyć większość w takim głosowaniu. No poza tym myślę, że też nad obecną elitą polityczną ciąży doświadczenie SLD i Leszka Millera, którzy w momencie kryzysu nie potrafili zareagować. Powstał ten rząd Marka Belki i tak na przeczekanie uważano, że minie parę miesięcy i te tendencje się odwrócą. Tymczasem tendencje poszły już w takim kierunku, że SLD praktycznie przestało istnieć na scenie politycznej, zostało zmarginalizowane. Ja myślę, że Platforma się tego boi i pewnie tam myśli się o odsunięciu Donalda Tuska, jeśli już nawet dochodzi do takich rzeczy, że w TVN-ie zaczyna się zadawać pytanie, czy premier Tusk się aby nie wypalił i nie trzeba go zmienić, albo niezwykle mu dotąd wierny Tomasz Lis daje na okładkę materiał, z którego wynika, że Donald Tusk jest jakimś paranoikiem, chorobliwie podejrzliwym, który się obawia, że go ciągle podsłuchują, to myślę, no, że nie jest tak zupełnie znikąd wzięte. To znaczy, że jest to jednak troszkę już pewna próba zmiany przywódcy Platformy Obywatelskiej, znalezienia kogoś, kto byłby mniej skompromitowany. Myślę, że tutaj oczy platformersów są zwrócone na profesora Buzka jako takiego człowieka, który jest kojarzony przez takich mniej zorientowanych politycznie Polaków bardzo pozytywnie, że w Europie go cenią, że jest lubiany, bo tam był przewodniczącym parlamentu, a nigdy nikomu nic złego nie powiedział, więc nie ma tak zwanego elektoratu negatywnego. Jest takim człowiekiem, który każdemu coś miłego powie, z każdym się trochę zgodzi, więc myślę, że on jest upatrywany tutaj na kogoś, kto miałby zastąpić Donalda Tuska. I tak jak to było za socjalizmu, no zmieniamy pierwszego sekretarza, mówimy, że teraz będzie po nowemu i na jakiś czas zyskujemy kredyt zaufania jeszcze rok, na półtora roku, że ludzie pomyślą, no może rzeczywiście ten nowy może będzie lepszy od poprzedniego.
No właśnie, panie dyrektorze, dziękuję bardzo za ten komentarz, za połączenie. Czekamy na pana też artykuły, wypowiedzi. Dochodzą też telefony od naszych słuchaczy, którzy pamiętają ostatnie rozmowy i pytają się, tak powiem tutaj, że tak powiem, o tą książkę nową, która ma się pojawić. Nie wiem, czy już jest, czy możemy tutaj poinformować, że będzie, bo takie maile do nas przychodzą.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i państwu za wysłuchanie moich uwag. Jeśli chodzi o książkę, to dzisiaj rano właśnie dostałem pierwszy egzemplarz prosto z drukarni, więc już go w rękach mam. Zdaje się, że do księgarni ta właściwa seria nakładu, bo to są takie egzemplarze próbne, do księgarni one powinny dotrzeć gdzieś mniej więcej za tydzień. Jeżeli ktoś ma ochotę w Warszawie, chciałby się pojawić na oficjalnej premierze książki, gdzie ona będzie do nabycia po promocyjnej cenie, no i parę
żebyśmy właśnie reklamy nie zrobili, bo nie możemy tak dokładnie, ale możemy powiedzieć, gdzie pan będzie przyjmował na
przykład. To ja powiem, że nie jest to reklama, jest to informacja, tylko że taka promocja się odbywa w czwartek, to jest 18 października w warszawskim klubie Hybrydy przy ulicy Złotej 7. O godzinie 19.
I spotkanie też z panem jako autorem jest możliwe.
Jest tam spotkanie, więc jest to wydarzenie kulturalne, o którym można informować bez ingerencji cenzorskiej Rady Radiofonii, mam nadzieję. W każdym razie jakby to zaświadczę, że mówiliśmy tutaj o wydarzeniu kulturalnym bardzo i dobrze. Niczego nie reklamowaliśmy.
Bardzo dobrze. Panie doktorze, dziękuję bardzo, bo teraz pan rozumie, że jesteśmy jednak tutaj w tym, no, w ogniu różnych takich ataków. Pozdrawiam gorąco.
Rozumiem, dziękuję serdecznie jeszcze raz.
Dobrego dnia, dziękujemy.
Z Panem
Bogiem. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, publicysta, autor publikacji i książek.